Na 12 stronie Kuriera Wnet możemy przeczytać następujące słowa. Na przestrzeni ostatnich 3 lat Brazylia żyła śledztwem operacja myjnia samochodowa, podczas której śledczy ujawnili ponad 1000 aktów korupcji z udziałem setek polityków i przedstawicieli ogromnych koncernów. Jednym z głównych bohaterów był były prezydent, człowiek, legenda da Silva. O tym napisała pani Joanna Kowalkowska, która jest w Portugalii i przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
To jak ten brazylijski karnawał śledczy możemy opowiedzieć? Jak o nim możemy opowiedzieć?
Możemy opowiedzieć, że przede wszystkim jest szczególną sprawą, dlatego że dotyczy człowieka legendy, tak jak zresztą pan przed chwilą był raczył przypomnieć. I tutaj właśnie sprawa jest o tyle ciekawa, że pomimo tych wszystkich zarzutów odnośnie dosyć dużych łapówek w postaci apartamentów i remontów apartamentów, które miały należeć do byłego prezydenta Brazylii, Luli, Brazylijczycy wciąż go bardzo popierają. Także mamy tutaj do czynienia z wyrokiem 12 lat więzienia dla osoby, której udowodniono, chociaż oczywiście obrońcy twierdzą, że część dowodów przeciwko Luli została zupełnie zignorowana. Natomiast tutaj Brazylijczycy pomimo wyroku 12 lat więzienia tak naprawdę wciąż popierają taką osobę i w tym momencie w jesiennych wyborach prezydenckich najprawdopodobniej ta osoba wygra wybory, jeśli w ogóle zostanie do nich dopuszczona. Także tutaj oprócz tego wszystkiego mamy sprawę z taką ustawą, która się nazywa Ficha Limpa, czysta kartka, która tak naprawdę została podpisana i wprowadzona przez samego prezydenta Lulę po to, żeby kandydaci, którzy zostali skazani wyrokiem drugiej instancji, nie mogli kandydować na prezydenta, czyli tak naprawdę on sam siebie wykluczył. Więc tutaj mamy karnawał tak naprawdę tylu różnych, 100 takich dziwnych wydarzeń, które sprawiają, że ta sprawa rzeczywiście jest bez precedensu, mi się wydaje. Dodatkowo tutaj oczywiście specjaliści mówią, że przez najbliższe miesiące sprawa będzie się toczyć ze względu na to, że obrońcy Silvy najprawdopodobniej będą przedłużać proces, tak aby przez najbliższe miesiące wpisać go na listę oficjalnych kandydatów. Także zobaczymy, jak sprawa się potoczy. Tutaj sędziowie też zapowiedzieli, że na przestrzeni miesiąca lub dwóch mogą wydać nakaz aresztowania, czyli już jakby realizacji tej kary, która została zasądzona. Także wszystko jest bardzo dynamiczne, bardzo się dzieje. Teraz odwokaci mają kolejne 10 dni na to, żeby złożyć wniosek o odroczenie zasądzonej kary lub zmianę wyroku. Także sprawa jest dynamiczna, tak jak mówię, i zobaczymy, co się będzie działo na przestrzeni kolejnych tygodni.
I o tej sprawie mogą państwo przeczytać w najnowszym Kurierze Wnet na stronie 12, ale nie możemy przeczytać o tym, jak media portugalskie, czy w ogóle zareagowały na zmianę ustawy o IPN-ie, czy były jakieś komentarze na ten temat polityków, dziennikarzy portugalskich?
Przede wszystkim, jeśli chodzi o zmianę ustawy o IPN-ie, pojawiają się komentarze odnośnie polemiki izraelsko-polskiej odnośnie Holokaustu. Dodatkowo bardziej w kontekście samego Holokaustu pojawiają się artykuły, dlatego że w zeszłym roku, kilka miesięcy temu, w październiku i w listopadzie pojawiła się seria artykułów w portugalskiej prasie odnośnie tego, że obozy znajdowały się, że to były polskie obozy zagłady, które znajdują się na terenie Polski. I wtedy jakby wszystkie media miały do czynienia z taką dosyć potężną reakcją ze strony ambasady polskiej i bardziej w tym kontekście pojawiają się te komentarze. Ostatnio pojawił się również artykuł, który nazywał się Nie ma polskich obozów zagłady, więc jakby tutaj Portugalczycy starają się forsować tą opinię o tym, że Polska nie brała udziału w Holokauście. Natomiast o samej zmianie ustawy o IPN jakoś się nie pisze aż tak dużo.
A proszę powiedzieć, co pani robi w Portugalii?
W Portugalii obecnie jestem korespondentem. Korzystam ze słońca.
Bardzo, to jest dobra sprawa, korzystać ze słońca. Bardzo chcę pani podziękować za tekst i państwa zachęcić do czytania, do przeczytania tekstu w Kurierze pani Joanny Kowalkowskiej.
Ja dziękuję bardzo.
A mam nadzieję, że to jest Portugalia rzeczywiście, okno na Amerykę Południową, szczególnie na Brazylię, więc będziemy korzystać z tego, że pani tam jest.
Oczywiście, bardzo mi miło, jestem do usług.
Wszystkiego dobrego. Też byśmy ze
słońca. Dziękuję bardzo.
Też byśmy ze słońca skorzystali w Warszawie. Kilka centymetrów śniegu na samochodach i na ulicach jest biało, a na zegarze i tłusty czwartek. Też życzymy pani, żeby udało się znaleźć gdzieś pączka w Portugalii, co pewno jest trudniejsze niż w Warszawie. Jest godzina.
Tak, zdecyduję pani, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest godzina 9:30 na zegarze. Z Portugalii do Kijowa, gdzie jest Paweł Bobowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Też masz chrypę, grypę albo coś cię męczy?
No niestety męczy mnie gardło, tak? To nawet było słychać w czasie ostatniej korespondencji i to wciąż trwa.
No to się pomęczymy razem. Ty bardziej, bo będziesz opowiadał o dalszych reakcjach polityków i historyków i dziennikarzy ukraińskich na nowelizację ustawy o IPN-ie.
W odpowiedzi na uchwalenie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 6 lutego ukraiński parlament przyjął oświadczenie, w którym deputowani stwierdzają, że z rozczarowaniem i głęboką troską przyjęli polską nowelizację. Według oświadczenia otwarty dialog, wolna wymiana myśli i wolność akademicka znalazły się w sytuacji zagrożenia prześladowania prawnego, co przeczy wartościom demokratycznym. Rada Najwyższa Ukrainy stwierdza, że nie przyjmuje podwójnych standardów i narzucenia idei zbiorowej odpowiedzialności narodu ukraińskiego i próby porównania wszystkich bojowników o wolność Ukrainy do dwóch totalitaryzmów XX wieku, nazistowskiego i komunistycznego. Zmiany w polskiej ustawie mają przeczyć sensowi i duchowi partnerstwa strategicznego pomiędzy Ukrainą i Polską. Deputowani stwierdzają, że niezaprzeczalne jest to, że w przeszłości dzisiaj rozpalanie wrogości pomiędzy naszymi krajami leży w interesach wspólnych wrogów. W przeszłości były nimi reżimy nazistowski i komunistyczny, dzisiaj jest to rosyjski agresor i okupant. Rada wyraziła również obawy, że takie działania wpłyną na prawie miliona Ukraińców, którzy dziś pracują w Polsce. Rada stwierdziła również, że niepokoi ją niszczenie ukraińskich pomników na terenie Polski, napady na uczestników religijnych uroczystości i osoby społeczności ukraińskiej oraz zakazy imprez kulturalnych i szowinistyczna retoryka. Deputowani odwołali się do słów naszego papieża. Święty Jan Paweł II pozwala nam uniknąć błędów w przeszłości i budować mocne oparte na zaufaniu partnerstwo pomiędzy Ukrainą a Polską. Ukraińscy deputowani podnieśli też wątek Holokaustu. Rada Najwyższa Ukrainy jest solidarna ze wspólnotą międzynarodową w sprawach niedopuszczenia zaprzeczenia zbrodniom Holokaustu. Rada zaapelowała do prezydenta Polski o wykorzystanie jego konstytucyjnych prerogatyw i wspólnie z Sejmem i Senatem powrócenia do wyważenia racjonalności i życzliwości. Przypomnę, że oświadczenie zostało podjęte dosłownie kilkanaście minut przed wygłoszeniem przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy specjalnego oświadczenia w kwestii podpisania nowelizacji. Prezydent nowelizację podpisał i odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. W czasie swojego wystąpienia prezydent wielokrotnie odnosił się do kwestii Holokaustu, relacji z Izraelem, ani razu nie odnosząc się do wątków ukraińskich, które znalazły się w nowelizacji. Wczoraj oświadczenie wydał Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Instytut przypomina, że od 2015 roku odbyło się 5 posiedzeń polsko-ukraińskiego forum, w którym uczestniczą historycy z obu krajów. Według Instytutu uchwalenie nowelizacji istotnie zmniejsza przestrzeń do dyskusji i dialogu. Ukraiński Instytut konstatuje, że nie widzi możliwości do przedłużenia funkcjonowania działalności forum w dotychczasowym formacie i nie może gwarantować zabezpieczenia wolności słowa ukraińskim uczestnikom forum na terytorium Polski. Instytut zwrócił się, aby posiedzenia forum przeprowadzać bez jakichkolwiek ograniczeń i politycznej presji na terytorium Ukrainy. Instytut stwierdza, że dyskusja dotycząca przeszłości powinna pozostać prerogatywą historyków, a nie polityków. Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w obecnym kształcie będzie miała fatalny wpływ na relacje polsko-ukraińskie. Może doprowadzić do eskalacji wrogości i pogłębienia konfliktu politycznego między naszymi narodami. Ryzykujemy utratę dorobku dobrosąsiedzkich relacji ostatniego ćwierćwiecza i sympatii do Polski w społeczeństwie ukraińskim. Tak twierdzą polscy uczestnicy Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu. Według nich ustawa grozi również zmniejszeniem korzystnej i ważnej dla naszego kraju obecności pracowników i studentów z Ukrainy. Budzi także obawy co do niezbywalności praw obywatelskich mniejszości narodowych i etnicznych. Twórcy oświadczenia uważają, że penalizacja wypowiedzi i działań, które pomniejszałyby odpowiedzialność rzeczywistych sprawców zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, może doprowadzić do całkowitego zablokowania dialogu historycznego z Kijowem w sprawie zbrodni wołyńskiej. Według twórców oświadczenia zagrożeni będą ci badacze polscy oraz zagraniczni, którzy mówiąc o konflikcie w latach 39-47 zwracają uwagę nie tylko na zbrodnie UPA na Polakach, ale także na zbrodnie formacji polskich na Ukraińcach. Sygnatariusze stwierdzają, że zestawienie na tym samym poziomie działań ukraińskich organizacji nacjonalistycznych z działaniami Związku Sowieckiego i III Rzeszy jest nieadekwatne. Zbrodnie sowieckie i niemieckie miały zarówno w sensie prawno-międzynarodowym, jak i w skali zbrodni inny status prawny i międzynarodowy. W oświadczeniu zwraca się również na zaskakujące ramy czasowe, w których miały być dokonywane zbrodnie ukraińskich nacjonalistów. Przypomnę, że to są lata wymienione 1925-50. Mówiliśmy już na antenie naszego radia. Ten wątek podnosi też Paweł Kowal, między innymi na Twitterze napisał: zwracam się z uprzejmą prośbą do Kancelarii Sejmu o informację, kto zgłosił poprawkę do ustawy o IPN z datami 1925-1950 i jakie jest uzasadnienie tych cezur. Czy można otrzymać taką informację? Wracając do oświadczenia Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu, też sygnatariusze zwracają uwagę na sformułowanie Małopolska Wschodnia. Według nich jest ona historyczna, a w stosunkach międzynarodowych może być uznane za traktowanie terytorium należącego do Ukrainy jako części państwa polskiego. Wprowadzenie tego sformułowania do polskiego prawodawstwa stoi w sprzeczności z zasadniczymi założeniami polskiej polityki wschodniej. W sensie politycznym zaś jest na Ukrainie odczytywany jako przejaw antyukraińskiej retoryki ze strony polskiej. Członkowie Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu wzywają do jak najszybszego skorygowania konfliktogennych i zagrażających takim relacjom zapisów ustawy o IPN. Oświadczenie podpisali m.in. Adam Balcer, Bogumiła Berdychowska, Paweł Kowal, Krzysztof Stanowski, Tomasz Stryjek, Piotr Syma. Krytycznie o nowelizacji ustawy wypowiadają się wybitni badacze relacji polsko-ukraińskich, profesor Grzegorz Motyka i dr Łukasz Adamski. Zwracają również uwagę na kolejny absurd ustawy i możliwość wykorzystania jej przeciwko IPN. A dr Adamski napisał na Twitterze: jestem przekonany, że po wejściu w życie ustawy o IPN Polska zacznie mieć problemy z przekonywaniem światowej opinii publicznej do własnej wizji historii PLUA, w tym rzezi wołyńskiej. Zadziała mechanizm psychologiczny zakazujący kwestionować ludobójstwo, to znaczy go nie było. W 2016 roku profesor Andrzej Nowak w jednym z wywiadów napisał, że przyznaje jednak, że generalnie nie jestem zwolennikiem regulowania kwestii historycznych przy pomocy prawa. Profesor Andrzej Nowak ten właśnie swój wywiad przypomniał w ostatnich dniach na swoim profilu na Facebooku. Z kolei przedstawiciele Klubu Jagiellońskiego przeanalizowali 52 projekty ustaw, które w tej kadencji oficjalnie przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ustawa o IPN według nich jest jedną z nielicznych, którą polecono skierować do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych, jednak pisma, w których znalazły się te zalecenia, nie zostały opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji, podaje portal jagielloński24.pl. Pisma kierujące projekt ustaw do uzgodnień, opiniowanie i konsultacji zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów trafiły do wszystkich członków Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego i tak dalej. Czytamy w wyjaśnieniu Ministerstwa Sprawiedliwości, które zaprzecza wersji portalu Jagielloński24. Ministerstwo przekonuje, że już na początku procesu legislacyjnego projekt ustawy był omawiany podczas spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości ze stroną izraelską, czego efektem były zmiany wprowadzone do projektu. To jest wyłączenie z odpowiedzialności karnej osób prowadzących działalność historyczną i artystyczną. Co ciekawe, nigdzie nie znajdziemy żadnych informacji, że na przykład ten projekt był uzgadniany ze stroną ukraińską, chociaż o stronie izraelskiej czytamy wiele. Ciekawe, że nie...
Konsultowany, nieuzgadniany, bo suweren polski parlament podejmuje decyzję większością głosów wybranych, ale odnotujmy, że belki w swoim oku nie znaleźli politycy ani historycy ukraińscy. Znaczy, że krótko mówiąc, przerzucili ciężar całej dyskusji na Polskę, a belki w swoim oku nie znaleźli. Zakazu ekshumacji nie znaleźli w swoim oku, nie znaleźli w swoim oku ludobójstwa na Wołyniu. To są rzeczy, o których w ogóle nie wzmiankują, tak? Uważają, że to jest irracjonalny akt Polski, szowinistyczny, w którym w Polsce zdarzają się rozmaite rzeczy naganne skierowane pod adresem Ukraińców, których jest milion, a takich ekscesów, jeśli w ogóle była minimalna ilość i nie wiadomo przez kogo i w jaki sposób sprowokowana, więc to nie jest taka prosta sprawa. Czy mógłbyś to wytłumaczyć politykom ukraińskim, o co chodzi w tej ustawie i dlaczego taką ustawę polski parlament wprowadził?
Może trochę inaczej. Politycy i te opinie, które przedstawią, zresztą nie tylko ukraińskie, ale też polskie, w tym wybitnych historyków, których zresztą wykorzystujemy jako ekspertów wielokrotnie na naszej antenie, odnoszą się tylko i wyłącznie do tego aktu prawnego. Natomiast jeżeli chcemy rozmawiać o wszystkich zagadnieniach, to jednak w tych kwestiach, które wymieniłeś, trwają i trwały dyskusje, które teraz już nie będą trwały. I to jest właściwie clue tego problemu, o którym rozmawiamy i które próbuję też relacjonować na antenie naszego radia. Bo trzeba zrozumieć, że ta ustawa nie odnosi się do tych wszystkich kwestii, o których mówisz, a te zagadnienia, które ja też podnoszę, wskazują wręcz na to, że tematyka, właściwie sens tej ustawy jest wątpliwy, bo okazuje się, że nawet kwestia zbrodni ludobójstwa na Wołyniu według tej ustawy może być zakwestionowana. O tym mówi m.in. Łukasz Adamski, który przecież jest jednym z głównych badaczy tej zbrodni. Jeżeli kwestionujemy wypowiedzi tych osób, które faktycznie tym tematem zajmują się ze strony polskiej, to doprowadzamy do jakiegoś absurdu. W tym momencie nie toczymy dyskusji na poziomie, czy były zbrodnie na Wołyniu, czy nie były zbrodnie na Wołyniu i jak do tego odnosi się strona ukraińska, tylko jakie są skutki wprowadzonej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Tak, tylko Pawle.
Ja mam jednak problem z tłumaczeniem tej nowelizacji, ponieważ też nie jestem absolutnie do niej przekonany, ponieważ jest ona po prostu bublem prawnym, co stwierdza Jan Olszewski i była to jedna z pierwszych takich wypowiedzi. Dokładnie tak to nazwał. Jest to bubel prawny, który wręcz może doprowadzić do tego, że nikogo w oparciu o tę ustawę nie będziemy mogli ścigać.
Ale istotą, Paweł, nie jest bubel prawny, tylko istotą jest to, co się zdarzyło w historii. I o to chodzi, że Ukraińcy nie mogą nazwać tego, co zdarzyło się na Wołyniu, a to się zdarzyło. Zdarzyło się tam ludobójstwo. Co innego jest ludobójstwo, kiedy systematycznie chcesz zniszczyć cały naród, a co innego jest zbrodnia, która by była dokonana, że gdzieś są zbrodnie wojenne. Ludobójstwo to jest najwyższa zbrodnia, jaka może być dokonana i to się dokonało na Wołyniu. I tego o tym nie mówią Ukraińcy.
Ale dzięki tej ustawie, czy dzięki tej nowelizacji, niestety nie doprowadzimy do tego, że Ukraińcy nazwą to zbrodnią ludobójstwa. A proces dialogu historycznego, który się odbywał i który umożliwił zdanie kwestii zbrodni ludobójstwa, został wstrzymany. I to jest istota tych kroków, o których teraz rozmawiamy. Nie ma szansy, żeby w oparciu o tą nowelizację i o takie kroki doprowadzić, żeby chociaż jedna osoba na Ukrainie w tym momencie przyznała się do zbrodni, które zostały dokonane na Polakach. Jeżeli będziemy podejmowali kroki, które nie doprowadzą nas nigdzie, oczywiście możemy mieć poczucie i satysfakcję, że jesteśmy jedynymi ważnymi, sprawiedliwymi, ale one nas nigdzie nie prowadzą. To jest dyskusja z tych dwóch godzin ostatniej audycji, pytanie, które też zadajesz innym rozmówcom. No właściwie jaki jest efekt tej ustawy? Efekt tej ustawy jest taki, że skonfliktowaliśmy się nawet z potencjalnymi naszymi sojusznikami w tej kwestii, na przykład dotyczącej ludobójstwa na Ukrainie. Przecież wszyscy wiedzą, że bardzo podobne zastrzeżenia do kwestii zbrodni ukraińskich nacjonalistów zgłasza Izrael. Czy my jesteśmy w stanie teraz razem wspólnie negocjować z Izraelem stanowisko wobec Ukrainy? Śmiem twierdzić, że niestety nie.
Otworzyliśmy nową księgę. Bardzo, Paweł, serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. 9:42 na zegarze. Znajdź w Kijowie pączka jakiegoś. Tego ci życzę.
To jest olbrzymi problem. Podobno jest jedno miejsce, spróbuję tam się dzisiaj udać.
I zdrowia ci życzę. Jest godzina 9:42. Całości zdarzeń w studio przysłuchiwał się i oglądał Zenon Łupina, szef klubów Gazety Polskiej w Brukseli, twórca Polskiego Centrum imienia Ignacego Paderewskiego w stolicy Belgii. No i co?
I dziękuję. Dziękuję bardzo wam, że jesteście, że świadczycie prawdę i że możemy przyjść gdzieś i powiedzieć to, co myślimy. bo w dzisiejszych czasach dzieją się rzeczy bardzo, bardzo złe. I słyszałem o Piotrku, któremu współczuję strasznie. To jest niepodobne, że ludzie, którzy są na państwowych urzędach, nie szukając, nie sprawdzając, puszczają takie rzeczy w eter. Ja sam jestem posądzony o różnego rodzaju rzeczy, słyszę z lewej, z prawej strony, dlatego jak nam nie mogą zrobić nic, to nam przylepiają jakąś łatę. Piotruś, współczuję bardzo. Dziękuję Radiu Wnet, że takie rzeczy się dzieją, a z drugiej strony mam prośbę do naszego premiera. Wierzymy w niego dzisiaj, że naprawdę zacznie robić dobrą zmianę, że będziemy mogli przychodzić do naszych przedstawicieli państwa i rozmawiać o tym, jak budować Polskę. My nie musimy się cały czas za granicą tłumaczyć. My musimy pokazywać, jacy jesteśmy wielcy. Do premiera, ministra Glińskiego mam prośbę, aby popierać inicjatywy takie, które ja współorganizuję właśnie z niepubliczną szkołą muzyczną w Łomiankach. Wspaniały konkurs Zaremskiego dla młodzieży i dzieci. Te dzieci później przywozimy do Brukseli, do Belgii. Pokazujemy naszą kulturę. Bardzo proszę, żeby ci ludzie, którzy organizują to, nie mogli tylko siedzieć na gorącym krześle, tylko żeby mieli wsparcie ministerstwa.
Ja może jeszcze dodam. Zenon Łupina, obserwuję go od lat. Pamiętam, jak ten budynek powoli przejmował, jakaż to była ruina. Dzisiaj jest ogromna sala. I co się dzieje? Kiedy ja byłem gościem Zenona Łupiny, co prawda odbyłem spotkania z naszymi europarlamentarystami i to z PiSu. Natomiast kiedy była wieczór, żeśmy prezentowali książki, różne rzeczy, nie było ani jednego europarlamentarzysty. I teraz jeszcze jest jedna rzecz. Oni wszyscy siedzą w Brukseli, mają sztabę ludzi świetnie opłacanych i co z tego wynika? Ci ludzie mają w nosie większość się nie przejmuje. Ja mówię o ten, chodzi o ten personel, który jest wokół tych posłów, sekretarzy, sekretarek i tak dalej. Ja to wszystko obserwuję i co się dzieje? Godzina X i wszyscy znikają, ich to absolutnie nie obchodzi. I taki człowiek jak Zenon Łupina absolutnie wymaga wsparcia.
Bardzo serdecznie panom dziękuję. Dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Piotr Jegliński, Zenon Łupina byli gośćmi dzisiaj. 8 lutego, tłusty czwartek, godzina 9:47.